to, o czym mówią te święta, to nie powinna być rzecz od święta, ale coś, co jest obecne w naszym życiu cały czas. Niemniej, skoro są takie święta, to jak o tym nie mówić, kiedy jest taka okazja? Jak tym bardziej o tym nie mówić, co wydarzyło się dzięki tym rzeczom, o których mówią te święta, do których się odwołują te święta. I chciałbym dzisiaj wykorzystać ten czas, żebyśmy mogli taki czas refleksji mieć. Żeby spojrzeć na krzyż. Bo moglibyśmy robić inne rzeczy. Na pewno jest dla każdego byłoby dużo roboty. Święta to tam, nie wiem, w domu przygotowania do świąt, czasu jest sporo, a to porządki, a to zakupy, a może już jakieś tam pieczenia, ciast, czy co tam, nie wiem jeszcze. Ale dla nas chcemy jakby oderwać się od tej takiej rzeczywistości codzienności, aby zwrócić na wzrok ku górze. I gdybym miał zawrzeć życie Jezusa, czy spróbować zamknąć życie Jezusa w trzech słowach, które by były kluczowe, to bym powiedział tak. Ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, panowanie. Że te trzy słowa można by było poza ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, pewnie w każdym doborze słów byłoby, ale można też być może dodać inne słowa. Ja na ten czas te trzy słowa, które jakby zamykają czy streszczają w dużej mierze, czy obejmują życie Jezusa. Ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, panowanie. Dzisiaj, ponieważ jest Wielki Piątek, to troszeczkę chciałbym się bardziej odwołać do krzyża, dlatego że krzyż zrobił przynajmniej trzy rzeczy. Zmienił bieg przynajmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, zmienił bieg historii świata. I nawet to jest widać w naszym kalendarzu. Że jest nowa era. Krzyż odmienił bieg wydarzeń na świecie. Dla tego świata, dla którego nie było już właściwie żadnej nadziei, teraz jest nadzieja w Chrystusie. I to się wydarzyło przez krzyż. On odmienił bieg wydarzeń, to co się zaczęło dziać od momentu ukrzyżowania Jezusa i wydarzyło się potem, jakże wiele tych wydarzeń w historii dokonały się dzięki krzyżowi. Dzięki temu, że ludzie, którzy przyczyniali się do tego zbiegu zdarzeń, byli ludźmi, którzy spotkali się w swoim życiu z krzyżem Jezusa Chrystusa. Więc po pierwsze, krzyż zmienia bieg historii świata. Ale po drugie, krzyż zmienia też bieg naszej historii, naszego życia. Takiego już bardzo osobiście, bo świat to takie wielkie pojęcie. Ale krzyż zmienia bieg historii człowieka, który przyjął Jezusa Chrystusa, który wierzy w Niego. Im dłużej jesteś wierzący i wspomnisz sobie, jakie było życie twoje przed krzyżem, zanim ten krzyż zaczął wpływać na twoje życie, a jakie jest dzisiaj, to wiesz, że to jest 180 stopni w drugą stronę. Twoje życie teraz idzie. Ale po trzecie, może na to mniej zwracamy czasami uwagę, ale krzyż też zmienił życie Jezusa. Jego historię. Myślę, że częściej skupiamy się na sobie i tym, co krzyż nam daje, ale też jest taka prawda, że krzyż zmienił życie Jezusa. Gdyby nie krzyż, nie mógłby się nazwać naszym Zbawicielem, bo by nie było po prostu zbawienia. Chociaż on byłby Bogiem i byłby w chwale. Nadal. Ale nie mógłby być już naszym Zbawicielem. Nie byłoby nas w jego życiu w wieczności. Nie byłoby tych relacji, które będą w wieczności, które są i będą w wieczności z nami, jego relacji z nami, gdyby nie krzyż w jego życiu. Więc krzyż, można powiedzieć, że odmienił bieg historii świata, naszego życia i życia Jezusa. Że on tak naprawdę jest w centrum. W centrum historii świata, w centrum naszego życia, w centrum życia Jezusa. Krzyż. I dlatego nie możemy rozumieć, dlaczego apostoł Paweł na przykład powiedział: postanowiłem nie znać innego Jezusa, jak tylko ukrzyżowanego. Jak tylko ukrzyżowanego. Tak, to jest istotne. I Jezus powiedział, że kto chce iść za mną, kto chce mnie naśladować, niech bierze krzyż swój codziennie. Zapiera się siebie i mnie naśladuje. Tak? Czyli ten krzyż jest obecny, czy powinien być obecny, powinien być w centrum naszego życia, bo kto nie bierze swojego krzyża, no to tak naprawdę nie jest uczniem Jezusa Chrystusa. Choćby się tak próbował nazywać. Więc chcę, żebyśmy przeczytali jeden fragment z listu do Filipian, apostoła Pawła, który pokazuje, jak on brał swój krzyż codziennie i jak ten krzyż wpływał na jego życie. To jest list do Filipian, 3 rozdział, od 7 wersetu do 14 przeczytam. I Paweł pisze tak. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czy nie jedno? Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawił. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Paweł zaczyna ten fragment od słów, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Wcześniej, gdyby czytać te pierwsze wersety 3 rozdziału, to wymienia, co było dla niego tą korzyścią. Jego świetne pochodzenie, rodzina, że pochodzi z narodu wybranego, super pokolenia, które było takie jedno z lepszych, jakby jeśli chodzi o przestrzeganie przykazań, czyli pokolenie Beniamina, że był faryzeuszem. I w dodatku, jeśli chodzi o prawo, był nienaganny. To było coś. Wiele osiągnął, albo pewne rzeczy nie osiągnął, bo były mu dane, na przykład urodzenie. Ale wiele rzeczy też osiągnął. To było coś, co było tak jakby z ciała, on mówi, co było jego. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, mówi, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I kluczowe to jest słowo uznałem. Uznałem. Czyli poznałem coś, doszedłem do pewnego zrozumienia i stwierdziłem, doszedłem do przekonania, że to, co miałem w swoim życiu, co było wcześniej dla mnie jakąś wartością, co ceniłem, co było moimi dążeniami, uznałem za stratę. Uznałem za stratę. I w pewien sposób w naszym życiu ten krzyż codzienny objawia się w tym, bo krzyż jest też obrazem śmierci, że umieramy dla czegoś. I kiedy czytamy na przykład Księgę Koheleta Salomona, to moje pierwsze spotkania z tą księgą były dla mnie bardzo trudne. Ja nie znosiłem tej księgi. Czytałem, bo wiedziałem, że trzeba czytać całe Słowo Boże i się w jakiś sposób przemagałem, żeby to robić i czytać. I dlatego, że byłem jakby wytrwałym czytelnikiem też tej księgi, to przyszedł moment zrozumienia, o czym ta księga mówi. Jak pochwyciłem, o czym ona jest, to stała się jedną z moich ulubionych. A pierwsze wrażenie, jakie się odnosi czytając tą księgę, jest taka, że jak refren powtarza się w tej księdze słowo: wszystko marność nad marnościami, pogoń za wiatrem, wszystko B. I moje takie wrażenie było, że ten człowiek jest strasznie taki narzekający, wszystko źle, taki pesymista, wszystko do niczego. A ja na przykład bardzo lubiłem cieszyć się z każdego drobiazgu, dlatego mnie to drażniło, co czytałem w tej księdze. Że jak to? Ty się nie cieszysz z tych rzeczy, ty mówisz, że to wszystko jest do niczego. Dopóki nie zrozumiałem, że doświadczenie Koheleta czy księgi kaznodziei, tej kaznodziei Salomona, doświadczenie tego człowieka było takie, że mógł spróbować w życiu wszystkiego. I to w opór. Kiedy myślę sobie, ilu dzisiaj ludzi dąży, żeby choć trochę spróbować tego, co on miał. Naprawdę Bóg mu dał wszystkiego w bród. I pewnie ciężko byłoby znaleźć w historii świata człowieka, który mógłby tyle spróbować i tyle doświadczyć, co on. Przyjemności, ile chcesz. Mądrości, ile chcesz. Kobiet, ile chcesz. Jakichś wielkich dzieł, które możesz zrobić, na wszystko możesz sobie pozwolić, czego ci dusza zapragnie. I jak tego wszystkiego spróbował, do czego ludzie dążą przez całe życie nieraz, czy większość ludzi dąży przez całe swoje życie, żeby chociaż trochę tego spróbować, to kiedy doszedł jakby do kresu spróbowania tego, to stwierdził, ale to wszystko marność. To nadal jest marność. Co mi po tym? Marność nad marnościami i pogoń za wiatrem. I finał tej księgi kończy się w stwierdzeniu, że wszystko marność nad marnościami, ale cały człowiek jest w przykazaniu Bożym. Cały człowiek odkrywa się swoje życie w Słowie Bożym, także nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Bożych. Że życie tak naprawdę, prawdziwe życie, czy pełnia życia jest tylko w Bogu. I tylko w Nim i z Nim. I coś takiego doświadczył też apostoł Paweł. On mógł spróbować. Naprawdę osiągnął wiele, stał się wybitnym człowiekiem po ludzku, w takich ludzkich kategoriach. Wyjątkowym, wybitnym człowiekiem, który mógł się szczycić wieloma rzeczami w swoim życiu, ale w pewnym momencie stwierdził, że to, co było jakąkolwiek korzyścią, stało się marnością nad marnościami. Ale w jakim kontekście? I w 8 wersecie mówi o tym. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. I to słowo gnój to jest trochę takie gładkie. Wiele przykładów mówiło śmieci, na przykład, że wszystko jest śmieci. Ale tu jest takie bardzo dosadne słowo użyte. Jakby tak chciał to dosłownie przetłumaczyć na polski, to byłoby wręcz takie brzydkie, że to wszystko to jest gówno. I w takim potocznym naszym języku my znamy to stwierdzenie, że gówno z tego będziesz miał, tak? Na określenie czegoś, co jest zupełnie bez sensu, obrzydliwe i tak dalej. Ale Paweł mówi tak. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. To zestawienie, czy to porównanie dopiero pokazało mu, że to, co było dla niego wcześniej cenne, jakie to jest nic. To jest to gie warte. Wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. I dopóki człowiek tego nie pozna, to trochę jakby powiedzieć, gdyby przez całe swoje życie człowiek kąpał się w błocie. Brudnej wodzie, zimnej. No ale nie masz innego wyboru, nic innego nie znasz. No to jakoś się musisz umyć, jeśli chcesz się umyć i korzystasz z tej wody. A gdyby nagle mógł porównać sobie spa. Doświadczyłby taki człowiek spa, czyściutka woda, wszystko pachnie, cieplutka, nagrzana, wygodna wanna, masaże, jakieś tam inne cudawianki. I nagle jest porównanie. To ja całe życie miałem to, ale teraz mogę mieć to, co wolę. Jeśli nie mam wyboru i jakby nic innego nie znam, to tak jak mi się wydaje, że to jest jakby normalność. Tak? Dopiero w porównaniu z tym, co może być, Człowiek widzi pewne rzeczy. I tutaj Paweł mówi, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. Że wobec poznania Jezusa Chrystusa wszystko inne dopiętnie dorasta. Wobec tej wartości, najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, apostoł Piotr napisze w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, w pierwszym, trzecim i czwartym wersecie, Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tak więc w Chrystusie jest wszystko. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał. Dzięki poznaniu Jezusa. Swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. To jest innymi słowy powiedzenie, że Bóg nie tylko ci daje ze swoich jakby bogactw, które są ogromne, niewyobrażalne, i to już by było coś naprawdę bardzo, bardzo wielkiego, ale Bóg idzie dalej, daleko dalej. Chce, żebyśmy stali się uczestnikami Jego natury. I w liście do Efezjan, to już sam apostoł Paweł, bo to pisał Piotr, ale w liście do Efezjan apostoł Paweł zaczyna tak, on rozwija, co to znaczy ta doniosłość poznania Jezusa Chrystusa. W pierwszym rozdziale. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. To jest to samo, innymi słowy, co Piotr pisze. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. W Nim i przez Niego, dla Niego. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadku według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. Uczyni to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. Nad tym fragmentem mógłby godziny spędzić i rozważać bogactwo i głębie treści tutaj zawartych, ale wszystko jest w Nim, przez Niego, dla Niego i tak dalej. Tak? Doniosłość poznania Jezusa Chrystusa. Paweł widzi, jak wiele ma po prostu w Chrystusie. Może jeszcze jeden fragment jest do Kolosan z pierwszego rozdziału o Jezusie, gdzie Paweł pisze, On, Chrystus, jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała Kościoła, On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać, i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Doniosłość, najwyższa wartość poznania Jezusa Chrystusa. Że tak naprawdę w Chrystus jest wszystkim. I kiedy w naszym życiu poznajemy tę wspaniałość, poznania Jezusa Chrystusa, jak wiele Jemu zawdzięczamy i co dzięki Niemu mamy, to zaczynamy rozumieć to, co na przykład powiedział Dawid w Psalmie 16, kiedy powiedział, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie ma. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Wszystko, co jest poza Tobą, choć samo w sobie może być dobrą rzeczą, ale poza Tobą nie ma dobra dla mnie. Czy to, co powiedział chociażby Piotr, kiedy pewnego dnia wielu ludzi odeszło od Jezusa, bo mówił o tym, że trzeba pić Jego ciało i krew i to było bardzo kontrowersyjne dla wielu ludzi, bardzo gorszące, wierzących ludzi tamtych ówczesnych. I Jezus zapytał się uczniów, tych swoich apostołów, którzy z nim zostali, czy i wy chcecie odejść? I wtedy Piotr odparł, ale dokąd my pójdziemy? Tylko ty masz słowa żywota. Tak, on to zrozumiał, on to odkrył, ale my już nie mamy drogi odwrotu. Dokąd iść? Tak naprawdę dokąd nam zostało iść? Jak już poznaliśmy ciebie i co mamy dzięki tobie, to co to za życie bez ciebie? I tak naprawdę nasze chrześcijańskie doświadczenie polega na tym, żeby się z tym utożsamić, żeby móc samemu również to powiedzieć, że nie tylko to Dawid, czy Piotr, czy Paweł powiedział, ale że my możemy też to wyznać, bo to doświadczenie stało się naszym udziałem. My wiemy, o czym oni mówili. Bo też mogę to powiedzieć. Nie ma dla mnie dobra poza tobą. Nie dlatego, że zacytuję Pismo Święte, ale dlatego, że na różne sposoby zobaczyłem, że to jest prawda. W moim życiu również, tak? Że w naszym życiu odkrywamy różnego rodzaju znaczenia tego, że to jest prawdą w naszym życiu. Nie tylko w życiu kogoś tam, ale w moim życiu. Nie ma dla mnie dobra poza tobą i nie wyobrażam sobie, gdzie mam iść, bo tylko ty masz słowa życia, więc gdzie iść? Jaki jest inny wybór? Jaka jest inna opcja? Tak naprawdę dla chrześcijanina, który to zrozumiał, już nie ma innego wyboru. Chociaż wiemy, że właściwie jest, tak? Ale co to za wybór? To jest wybór, który w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Bo ja nie chcę w ogóle... Jest tylko jedno wyjście. Tylko jedna droga, tak? Iść za nim. Więc Paweł mówi więcej w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, w tym zestawieniu tej wspaniałości poznania Jezusa Chrystusa, nic się już dla mnie nie liczy. Dla niego straciłem wszystko. I wszystko uznaję za gnój, śmieci, gówno, za wszystko, co jest najgorsze. Po to tylko, żeby zyskać Chrystusa. Żeby nie koncentrować się, czy nie skupiać się na rzeczach małych, mało istotnych, które są marnością. To nie oznacza, że my nie mamy zdobywać wykształcenia czy innych rzeczy, tak? To nie o to tutaj chodzi. Ale chodzi o to, czemu nadajemy wartość. Czy tym małym rzeczom, które w gruncie rzeczy są marnością, czy wiemy, że one są użytecznymi narzędziami w naszym życiu, na przykład jakieś wykształcenie. Paweł z niego korzystał. Jako już nawrócony człowiek. Cytował na przykład poetów pogańskich, tak? Na Krecie na przykład. Odwoływał się do jakichś ich pisarzy i tak dalej, bo miał poznanie, bo miał wykształcenie na ten temat. Znał te rzeczy. W 10 wersecie Paweł mówi tak. Chcę go bowiem poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć udział w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci. I mówi tutaj o dwóch rzeczach. To jest ciekawe. Po pierwsze, chcę go poznać, doświadczając mocy jego zmartwychwstania. Ale na tym nie kończy, bo też mówi o drugim aspekcie. I chcę mieć udział w jego cierpieniach. I myślę, że dla wielu ludzi w kulturze zachodniej cierpienie stało się czymś, od czego uciekamy. Że chcemy tej mocy, żeby już więcej nie musieć w żaden sposób cierpieć. Myślę, że takie jest myślenie wielu ludzi, również wierzących, na Zachodzie, może nie zawsze nawet uświadomione, że my chcemy tej mocy po to, żeby uniknąć cierpienia, żeby przeciwstawić się jakiemukolwiek cierpieniu, ale to jest też ciekawe odwrócenie rzeczy, bo Jezus najpierw doświadczył cierpienia, a potem mocy zmartwychwstania, a Paweł tu odwraca kolejność. Bo najpierw chce poznać moc zmartwychwstania, a potem jest gotowy, czy chce, ma to pragnienie, żeby również wziąć udział w jego cierpieniach. Nie w jakichś tam cierpieniach, ale konkretnie w jego cierpieniach, po to, że tylko dzięki tym dwóm rzeczom tak naprawdę można stać się podobnym do Jezusa. Nie dzięki jednemu aspektowi, pomijając ten drugi, ale doświadczając zarówno jednego, jak i drugiego. I kiedy patrzymy na przykład na apostołów, ta kolejność, że to właśnie oni doświadczyli zmartwychwstałego Chrystusa, zanim go takim nie doświadczyli, to w obliczu cierpienia czmychali, tak? Chowali się. Ale kiedy już doświadczyli spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, że coś, co dla nich, chociaż on mówił wcześniej, zapowiadał, bo to dla nich była trochę taka abstrakcja, to kiedy już zetknęli się z rzeczywistością zmartwychwstania i znali zmartwychwstałego Jezusa, to co? Potem byli gotowi zginąć męczeńską śmiercią. I poza Janem wszyscy zginęli męczeńską śmiercią. Pomijając tylko, mówiąc o samym gronie 12 apostołów, a nie mówiąc o wielu innych wierzących ludziach, tak? Że jest tutaj to jedno i drugie. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, od 6 wersetu mówi: bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. To jest ta doniosłość poznania, o której on mówi. I skarb ten, tego poznania Chrystusa, tej Jego chwały, mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Tak? Czyli to jest ta moc Boża. Zewsząd uciskani nie jesteśmy przytłoczeni. I teraz zobaczcie, jak tutaj widać te dwa aspekty. Ucisk wiąże się z cierpieniem? No wiąże się. Bo jak się coś ściśnie, to to boli. Im większy uścisk, no to myślisz, że możesz nawet czasami ducha wyzionąć. Tak, jak ktoś cię tak bardzo mocno ściśnie, że ci żebra na przykład połamie. Zewsząd uciskany, tak? Czyli taki jest obraz, że znikąd ulgi. Z każdej strony wszystko cię próbuje ścisnąć i zmiażdżyć. Czyli jest ten aspekt cierpienia. Nie jesteśmy jednak przytłoczeni. Czyli moc zmartwychwstałego życia Chrystusowego, czym się objawia? Że nie ma takiej siły, żeby ciebie zmiażdżyć. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Aby to raz bywamy bezradni? Na ile tak naprawdę my rzeczy mamy jakiś wpływ? Tak naprawdę na niewiele. Poza sobą. Bo mamy wpływ na siebie. Na to, jak reagujemy na różne okoliczności, ale często na te okoliczności nie mamy wręcz żadnego wpływu. One po prostu przychodzą do naszego życia, czy spotykają nasze życie i musimy się w nich jakoś odnaleźć. Więc bywamy bezradni, bo jakby nic na to nie możemy poradzić, ale nie jesteśmy zrozpaczeni. My nie jesteśmy załamani, bo jest nadzieja. My wiemy, w czyim ręku to wszystko jest i że jest dobry Bóg, który we wszystkim podziała na naszego dobra. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Prześladowani, czyli znowu to cierpienie, lecz nie opuszczeni. Dlaczego? Bo Bóg jest z nami. On nie sprawi, że my unikniemy prześladowania, tak? Bo nas będzie jakby chronić z każdej strony, ale powiedział jedno. Tak Jezus powiedział. Obiecuję wam, tak pewnie parafrazuję, ale tak to Jezus powiedział, obiecuję wam, że na świecie ucisk mieć będziecie. Ale nie bójcie się, bo ja zwyciężyłem świat. Powaleni, ale nie pokonani. Można nas powalić? Można. Ale czy pokonać się da człowieka, w którym jest Chrystus, jego życie? Nie. Jest to człowiek w pewnym sensie niepokonany. Nie sam z siebie oczywiście, bo nas to można łatwo obalić. Ale nie możemy zostać zniszczeni, bo jest nasze życie nieśmiertelne. Wieczność, tak? Choćby i umarł, żyć będzie ten, kto wierzy w Jezusa. Więc można zniszczyć nasze ciało, nawet nas zabić. Nie tylko powalić, ale nas zabić. Ale tak naprawdę nie można nas pozbawić życia, kiedy już jest nas życie wieczne. Słuchajcie, co dalej Paweł mówi. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Więc zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach. Tu oczywiście, kiedy Paweł mówi o tych zewsząd uciskani, bezradni i tak dalej, to jest w kontekście człowieka, który żyje z Bogiem i głosi Ewangelię, a nie dlatego, że po prostu sobie żyjemy i jak to w życiu bywa, różne jakieś tam troski, kłopoty też na nas mogą spaść. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. Więc żeby życie się objawiło, musi być zmierzyć też ten aspekt śmierci w naszym życiu. W ten sposób śmierć wykonuje swe dzieło w nas, a życie w was. Więc jedno z drugim jest nierozerwalne tak naprawdę. I życie chrześcijanina nie jest pozbawione cierpienia z powodu wiary, tak? My nie jesteśmy jako uczniowie nad swojego Pana. Skoro Jego nienawidzili, to nas będą kochać? Wręcz przeciwnie. Jezus nawet powiedział w 8 błogosławieństwach, tam jest też o przekleństwach mowa, i powiedział, biada wam, jak wszyscy o was dobrze mówić będą. Bo to znaczy się, że jakby do wszystkich próbuje się dostosować, że jesteś niewyrazisty, czy nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, tak? Więc skoro Jego nienawidzili, to przecież Jezus obiecał, że nas też znienawidzi cały świat wręcz, tak? Paweł wręcz powiedział, że każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. My żyjemy w takim, powiedzmy, dobrym okresie historii, gdzie dla nas prześladowanie to co najwyżej może się kojarzyć, nie wiem, z tym, że ktoś się na nas krzywo spojrzy albo coś na nas powie. Ale czy ktoś dyba na nasze życie? No mi się zdarzyło, że mnie ktoś może nie zaatakował, ale groził mi nożem z powodu wiary. No to może takie rzeczy jakieś bym wyłuskał gdzieś tam ze swojego życia, gdzie były powiedzmy takie ostrzejsze. Ale czy ktoś mnie kiedyś pobił za wiarę? Nie, nie zdarzyło mi się. Czy znam jakiś spośród nas, że ktoś zginął z powodu wiary w Jezusa? Nie znamy nikogo takiego. Ale dobrze wiemy, jeśli czytamy trochę o tym, co się dzieje na świecie, że w wielu miejscach na świecie chrześcijanie są strasznie prześladowani. I że dzisiaj ginie więcej chrześcijan za wiarę niż w pierwszych wiekach na stadionach, tak, pożartych przez lwy i tak dalej. Dzisiaj więcej ludzi ginie z powodu wiary w Jezusa. I to jest tak, że to noszenie codzienne krzyża dzisiaj dla nas bardziej oznacza to nasze umieranie dla ja, bo jakby ideą czy istotą krzyża jest to, że tak jak Jezus poszedł na krzyż, wyrzekając się siebie, żeby oddać swoje życie za nas. I to jest coś, co też w naszym życiu ma swój wymiar i powinno mieć swój wymiar, że tej codzienności takiej naszej, że żeby służyć innym, w jaki sposób umieramy dla siebie, dla swojego ja i rezygnujemy z siebie. Poświęcamy się innym, bliskim, w rodzinie, w kościele, gdziekolwiek, gdzie coś tracę. Bo mógłbym, nie wiem, mieć to wykorzystać na przykład dla siebie, mieć czas dla siebie, a zamiast tego poświęcam go innym. Swoje pieniądze, jakąś swoją energię, zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej. To jest też to umieranie dla siebie, żeby ta moc zmartwychwstałego życia objawiła się. I dzisiaj myślę, że my jesteśmy w takim wymiarze, że to może być nasze codzienne doświadczenie. Niżeli prześladowanie na przykład za wiarę. Ale to jest trochę tak, że jak z żołnierzami. Jesteśmy też żołnierzami Jezusa Chrystusa. Żołnierze się szkolą nie po to, żeby zginąć, ale po to, żeby ratować życie, tak? Ale żołnierz jest gotowy na to, czy liczy się z tym, to jest wkalkulowane w jego, powiedzmy, nie chcę powiedzieć zawód, jego powołanie, że kiedy przyszłaby taka konieczność, to jest gotowy zginąć. Umrzeć za ojczyznę, za swoich bliskich, walczyć, tak? I to jest poniekąd tak samo z nami. Być może my nigdy nie doświadczymy takiego prześladowania, że będziemy widzieć, nie wiem, umierających chrześcijan w Polsce. Nie wiem, ale z drugiej strony my nie mamy pewności, że to się na pewno nigdy nie zdarzy w Polsce, tak? Bo może przyjść taki moment nienawiści ze strony narodów, że tam będzie grubo. Ale nawet jeśli nie, to i tak ta gotowość w nas, powinniśmy być przygotowani na to, tak? Kiedyś Podobano przykład World Trade Center, jak te wieże upadały. Taki odruch ludzki był taki, żeby uciekać z tego miejsca. Ale było wielu policjantów, strażaków, ludzi w służbie, którzy w jakiś sposób mają to jakby swoje, w tym zawodzie, takie DNA, ratować ludzi. I oni przełamali swój naturalny odruch, kiedy widzisz, po prostu wyobrażam sobie, że to musiało być coś strasznego, jak widzisz, że to wszystko się wali i że ten taki pęd był, żeby uciekać z tego miejsca. A oni biegli tam, żeby ratować kogo się da. I niektórzy z nich zginęli. A mieli swoje rodziny, mieli swoje dzieci. Ale dlaczego byli w stanie to zrobić? Ktoś na to zwrócił uwagę. Bo byli na to przygotowani. Oni się do tego przygotowywali. Jakby ich służba jako policjanta, czy na przykład strażaka, polegała między innymi na tym, że oni się przygotowywali do tego. I w naszym chrześcijańskim życiu jest podobnie. Być może nigdy nie będziemy być prześladowani, ale powinniśmy być przygotowani na to, żeby nawet kiedy, jeśli taka zajdzie konieczność, oddać swoje życie za Jezusa. Fizycznie. I dalej czytamy. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że jestem już doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Myślę, że to są dla mnie takie bardzo ciekawe słowa. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. To słowo dążę, ono nie do końca oddaje to, co tutaj jest w oryginale. Bo dosłownie, gdyby przetłumaczyć to greckie słowo, ono mówi ścigam. Gonię. Jestem w pogoni za czymś, żeby uchwycić. To nie jest tak, że to jest spacerek, spacerkiem, truchcikiem być może nawet, ale ja biegnę ile sił po to, żeby uchwycić. Bo to, jakby to, co chcę uchwycić, jest w ruchu, jest szybkie. Ja nie mogę sobie tak spokojnym truchcikiem, bo mi to jakby zniknie, tak? Jakby Paweł chce oddać ten ruch, który tutaj jest. Dążę do tego, by uchwycić to wszystko, co mam w Chrystusie Jezusie, bo Jezus biegnie. Że tak naprawdę życie chrześcijanina jest w pogoni za Bogiem. Bóg nie jest w miejscu. Siedzi sobie i nic nie robi, tak? Jakby Biblia pokazuje nam obraz Jezusa, który jest ciągle w ruchu. I to nie taki nawet majestatycznym, powolnym kroku, ale w biegu. Pieśń nad pieśniami o tym na przykład mówi, o tym jeszcze za chwilę. Ale dążę do tego, żeby uchwycić, żeby pochwycić. Że tu jest takie dla mnie to natężenie, taka determinacja, którą na przykład miał Jakub, który chwycił się anioła Bożego i powiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Uchwycił się go mocno i tak jak Jezus mówi w objawieniu, trzymaj co masz, żeby nikt nie zabrał korony twojej. Trzymaj to, co masz. Bo ktoś może ci to próbować wyrwać, ale ty nie pozwól sobie tego wyrwać. Czy tak jak ta kobieta, która cierpiała na krwotok. Ona sobie, powiedzmy, coś uwidziała, jakby w swoim sercu, że jak dotknę się go, Jezusa, to będę uzdrowiona, tak? Ona też jakby wiedziała, że musi się zbliżyć do niego na tyle, żeby się chociaż dotknąć jego szaty. Co nie było takie łatwe, przedostać się przez tłum napierający. Ale jakby tak powiem, uwzięła się i dopięła swego. I tak jak powiedziałem w Pieśni nad pieśniami, kiedy czytamy obraz oblubieńca, oblubienicy, to on jest taki. Oblubieniec skacze po górach. On jest jak jeleń, mówi nam pieśń nad pieśniami. On jest w biegu, w skokach. On jest w ruchu. On przychodzi do oblubienicy, ale ona nie jest gotowa pobiec za nim. On ją zachęca. Chodź, pójdźmy na góry. Wiosna się zbliża. Wszystko się budzi do życia. Kwiaty i tak dalej. I zachęca je, chce ją pociągnąć za sobą, ale ona się wzbrania. Chowa się w szczelinach skalnych. Jakże to jest taki obraz często naszego życia, że my również, chociaż Bóg chce nas pociągnąć, ale my się czegoś boimy. Boimy się wyjść ze swojej strefy komfortu. Wolimy zostać w swoim domu. Schować się za kratami, jakby tymi okiennicami własnego domu, tego, co jest tam bezpieczne i tak dalej. I często Bóg prowadzi nas w taki sposób, kiedy widzi, że my nie jesteśmy gotowi, żeby w pełni pobiec za Nim, żeby nas w jakiś sposób wywlec z tej naszej strefy komfortu, w której jest nam dobrze, wygodnie i najlepiej, żeby nas nikt stamtąd nie ruszał. I Pieśń nad Pieśniami ukazuje nam pewne dojrzewanie oblubienicy, że ona przez różne doświadczenia dochodzi do punktu, w którym mówi, zaczyna wołać do oblubieńcy, przybądź, ja chcę z Tobą pobiec na góry. I to jest pewien proces w naszym życiu, w którym obyśmy doszli do tego właśnie finału, do tej gotowości w pełnej, żeby pobiec za Jezusem, być w pogoni za Bogiem, żeby ścigać, po to, żeby uchwycić. I skąd to wszystko bierze tą swoją motywację apostoł Paweł? Ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. On pierwszy mnie umiłował. Kiedy poznajemy tak naprawdę Jego miłość, to skąd się bierze wzajemność? Z gotowości do odpowiedzi na to, czego doświadczamy. Jeśli On tak bardzo nas kocha, to jakże nie odzajemnić Mu tej samej miłości, też tak Go bardzo nie kochać. Ile wlezie. Jak na tylko z całych sił, tak? Dążę, czy gonię Go? Bo poznałem, jak On zdobył moje serce. Pragnę zdobyć Jego serce, bo On zdobył moje serce. Jako pierwszy. Zdobył moje serce dla siebie i dlatego ja chcę też zdobyć Jego serce. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, ale czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam, i tu znowu to zdążam, tak naprawdę ścigam celu nagrody, która pochodzi, która jest w górze, tam gdzie przybywa Chrystus. Zapominam o tym, co za mną. Jakże wielu ludzi potrafi tkwić w swojej przeszłości, która staje się więzieniem dla nich, ale Paweł tu mówi o takim skupieniu czy koncentracji, której on widzi jakby tylko jedno przed sobą. Nagrodę w górze. Tam, gdzie Chrystus po prawicy Ojca. W innym miejscu do Koryntian, w pierwszym liście, pisze, porównując bieg chrześcijanina do sportowców i mówi tak. Tak biegnijcie, żeby wygrać. Z takim nastawieniem biegnijcie, czy takie pielęgnujcie w sobie nastawienie, które jest nastawione na to, żeby wygrać. Nie tylko, żeby pobiegać sobie truchcikiem, czy jakoś tak i się cieszyć, że no jednak pobiegłem. Innym się nawet nie chce biegać. Ale, że mam to nastawienie w sobie, ja chcę wygrać. Ja chcę wygrać ten bieg. I dam z siebie wszystko, żeby wygrać moje życie, tak? Więc zapominam o tym, co za mną. Upadłeś? Co często nam przychodzi? No dobrze. To nie, jakby nie rozczulać się wiele nad sobą, tylko wstawać, bo patrzę do przodu. Bo mi ucieka. Więc nie ma co tam się rozczulać nad sobą, tylko wstawać i rura do przodu. Dalej za Jezusem. Uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która jest w górze, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. I to, co dla nas jest istotne, to my dzisiaj możemy, patrząc na to słowo, wglądać też w swoje życie, umacniać się w tym. Tak jak w innym miejscu apostoł Piotr w drugim liście swoim pisze, żebyśmy umacniali nasze powołanie i wybór, bo wtedy nie potkniemy się nigdy. Dołóżmy wszelkich starań, tam pisze, wkładając całą gorliwość w to. I dzisiaj to jest taka okazja, żeby brać to słowo, wkładać sobie je do serca, nawet jak je dobrze znamy. Bo ja mógłbym ten fragment wręcz cytować z pamięci. Bo tyle razy, nigdy się go nie uczyłem, ale tak tyle razy nad nim rozważałem, że gdzieś w pamięci został. Ale to jest coś, czego chcę. Bo wiem, że nie ma dla mnie dobra poza nim. Że On ma słowa życia. Więc co możemy tak naprawdę sobie nawzajem dać, jak nie zachętę do tego, żebyśmy to widzieli, żebyśmy patrzyli na Niego, tak jak jedna stara piosenka mówiła. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną, tak? Krzyż. Krzyż Jezusa i mój krzyż. Bo my nie krzyż Jezusa mamy wziąć, ale swój krzyż mamy wziąć. To jest krzyż miłości. Nie krzyż cierpienia, jak to często ludzie myślą w naszym kraju, mają takie, uważam, że złe wyobrażenie krzyża, że jak cię spotka jakieś cierpienie, no to jest ten krzyż, który musisz nieść. Nie, krzyż Jezusa był oznaczony cały miłością. Jeśli cierpiał, to z miłości do nas. I czy my dzisiaj jesteśmy też gotowi wypić w pewien sposób Jego łzę, czy Jego łzy? Że On cierpi, widząc ludzi, którzy go od Niego są jeszcze daleko. I żeby wziąć ten udział w Jego cierpieniach, też polega na tym, żeby zrobić wszystko, żeby ich przybliżyć do Niego. Żeby mogli Go poznać, tak jak my. Mogli zobaczyć Jego wspaniałość. Żeby mogli się zachwycić Bogiem. Wpaść czy ten popaść w ten zachwyt nad Nim. Że jak tu żyć bez Niego? Ja już sobie tego nie wyobrażam. To tak jak kiedyś była taka słynna rozmowa z Donaldem Tuskiem po powodzi 500-lecia w Polsce, jakiś rolnik mówił: jak żyć, panie premierze, jak żyć? On jakby nie widział perspektywy na życie w tej sytuacji. I my po trosze też jesteśmy w takim miejscu czy takiej sytuacji, żeby to dostrzec i zobaczyć. Jak żyć bez Jezusa? Ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażajmy sobie żyć bez Niego. Panie, dziękujemy Ci za Twój krzyż. I za te niezliczone bogactwa Twojej dobroci, Twojej łaski, którą mamy właśnie dzięki krzyżowi. Twojemu krzyżowi, przez który umarłeś dla nas, abyśmy my mogli żyć. I my też chcemy, Panie, do tego zmierzać, aby w jakiś sposób oddawać swoje życie, aby inni mogli żyć. Aby inni mogli dostąpić zbawienia w Tobie. Panie, pobudzaj nas, Ty, który pochwyciłeś nas. A jeśli kogoś z nas jeszcze nie uchwyciłeś, to chcemy Ci jakby dać nasze serce, żebyś mógł je zdobyć. By dać Tobie szansę, byś mógł zdobyć nas. Tak całkowicie nasze serce. Aby to owładnęło, czy stało się takim pragnieniem przewodnim ponad wszystkie inne pragnienia w naszym życiu. Że skoro Ty tak zdobyłeś sobie nasze serca, to i my zdobędziemy Twoje. Zdobędziemy Twoje. Tak jak Paweł powiedział, że on do tego jeszcze nie doszedł, ale biegnie, żeby uchwycić, tak jak został uchwycony. Tak mocno, jak został uchwycony. Jak nikt nie wyrwie nas z Twojej ręki, tak i my chcemy się trzymać Ciebie mocno, aby i nasze ręce nie puściły, nie zwolniły jakby uścisku. Bądź wywyższony, Panie, miłością naszego życia. Biegnij, a my chcemy biec za Tobą. Jako ludzie, którzy są w pogoni za Tobą, by być tam, gdzie Ty. Blisko Ciebie. Amen.